W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś audycja dla niedowiarków, nieprzekonanych, dla tych, którzy nie wierzą w to, że na emeryturę muszą oszczędzać sami i że warto zadbać o swoje własne pieniądze, chociaż pewne instrumenty od rządu dostaliśmy. Moim i Państwa gościem dziś jest pani Marta Młyńczyk, koordynator do spraw pracowniczych planów kapitałowych w białostockim oddziale Banku Polskiego, PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to cóż, to są te pracownicze plany kapitałowe, od których mówimy już od 2 lat, albo może nawet więcej niż od 2. No gdzieś okolice 2.
Tak, w okolicach 2 lat. Mówimy już o pracowniczych planach kapitałowych w okolicach 2 lat, bo największe firmy zaczęły podpisywać umowy już w 2019 roku, więc będą już 2 lata. Jest to forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Dobrowolna, ale bardzo korzystna.
W czasach pandemii w zasadzie oszczędzanie to pojęcie dla wielu z nas abstrakcyjne, a dla wielu z nas też taki dylemat, czy to, co oszczędzimy, to na pewno do nas wróci. I tych niewiernych Tomaszów i tych, którzy no z taką dużą dozą nieufności podchodzą do pracowniczych planów kapitałowych i tutaj muszę ich usprawiedliwić, bo trudno się dziwić po tym, co się stało z OFE, na które oszczędzaliśmy latami, pieniądze nasze szły i teraz jakoś tak nagle stopniały. No ale czy to to samo, czy coś wręcz zupełnie innego?
PPK to zupełnie coś innego niż OFE. Teraz temat OFE wrócił.
I jeszcze trochę z nami pobędzie, do końca czerwca przynajmniej.
I jeszcze trochę pobędzie, nawet do końca sierpnia pobędzie, bo trzeba będzie podjąć decyzję, co dalej zrobić z tym OFE. Więc jak widać, te OFE też gdzieś tam całkiem nie przypadło, tylko teraz będziemy musieli zdecydować, czy te pieniądze chcemy do ZUS-u, czy te pieniądze chcemy jednak, żeby były nasze już takie prywatne. Natomiast PPK od samego początku są prywatne. Więc tutaj nie ma wątpliwości, czyje to są pieniądze.
PPK to taka alternatywa albo w zasadzie konieczność chyba też, żeby do tej emerytury trochę dołożyć, bo wszelkie symulacje, na które patrzymy, jak będzie ta nasza emerytura z ZUS-u wyglądała, dostajemy przecież co roku z ZUS-u takie zestawienia, każdy kto ma EPUE może sobie w każdej chwili to sprawdzić na stronach internetowych. To wygląda dość słabo, bo to wygląda 60%, nawet mniej naszej ostatniej pensji, którą zarabiamy i teraz nagle przestawić się na taki pułap życia. No, parę aktywności odchodzi, ale mimo wszystko no, do pewnego czegoś jesteśmy przyzwyczajeni. I tutaj to wyjście naprzeciw, czyli pracownicze plany kapitałowe, taki trochę przymus, ale jednak dobrowolny.
Jest to trochę przymus dobrowolny, tak jak pani redaktor mówi. Jest to na pewno ciekawa forma na odkładanie sobie pieniędzy nawet na dowolny cel. Nie tylko na emeryturę. Idea jest taka, że ma być to emerytura. Natomiast o tyle jest dobrze, że te pieniądze są do wykorzystania w każdej chwili. Powinniśmy myśleć o emeryturze, bo jeżeli ktoś ma niedaleko do emerytury, to ta emerytura w tej chwili jeszcze jest troszeczkę bardziej
optymistyczna?
Optymistyczna. Natomiast jeżeli ktoś ma do emerytury 20 czy 30 lat, to trudno powiedzieć, jaka będzie ta emerytura, patrząc na te statystyki, które mówią o tym, że społeczeństwo się jednak starzeje, że tych osób pobierających emeryturę jest dużo więcej, niż byłoby to no, takie komfortowe do zapewnienia tej emerytury, takiej no, bardziej godnej niż taka podstawowa na przeżycie. To tutaj trzeba by było pomyśleć, żeby w jakiś sposób się zabezpieczyć. I PPK jest takim dobrowolnym sposobem na zabezpieczenie się na przyszłość.
I teraz bym zadała takie pytanie. No jeżeli jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i zdajemy sobie z tego sprawę, że jak sami nie zadbamy, to nie będziemy mieli i będziemy sobie odkładali, nawet zrobimy stałe zlecenie i te pieniądze będziemy odkładali na koncie emerytalnym. Może nie emerytalnym, a po prostu na koncie. To czy PPK jest w czymś lepsze?
Dużo lepsze. Jeżeli odkładamy sobie w jakikolwiek sposób, bo wiele osób odkłada tak systematycznie w różnego rodzaju produkty, w jakiś sposób sobie oszczędza część swoich zarobków. Natomiast tutaj mamy ten plus, że mamy jeszcze bonus od pracodawcy. nie tylko sami odkładamy i mamy to, co sami odłożymy, ale jeszcze dołoży nam pracodawca i państwo, i w sumie będziemy mieli dwa razy tyle, niż sami byśmy odkładali.
To teraz trochę o terminach, bo ci ostatni, którzy jeszcze zostali do zagospodarowania, jeśli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, to już w zasadzie w tym tygodniu muszą się zdeklarować. Muszą podpisać umowę, muszą zdecydować, kto będzie zarządzał pracowniczymi planami kapitałowymi w ich firmie.
Tak, teraz do końca tego tygodnia, do 26 marca, taką decyzję muszą podjąć wszyscy, którzy są sektorem budżetowym. Szkoły, szpitale publiczne. Więc tutaj oni mają do 26 marca, muszą podpisać tą pierwszą umowę o zarządzanie, czyli wybrać firmę, która będzie im to prowadziła. Natomiast te najmniejsze firmy zatrudniające do 19 osób jeszcze mają miesiąc. U nich jest to przesunięte do kwietnia, a zaczytywanie nawet pracowników, jakby decyzja ze strony pracowników tych firm do 10 maja.
To proszę powiedzieć, kto decyduje o tym, że w firmie będzie na przykład ta firma zarządzała, ta instytucja, bo też powiedzmy sobie, że to nie każda instytucja, tylko taka, która została do tego przez państwo wybrana, można tak powiedzieć.
Może nie wybrana, ale musiała chcieć być tą instytucją i spełnić konkretne warunki. Ta lista jest oczywiście dostępna. Są to największe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, często powiązane z bankami, więc to są firmy znane, rozpoznawalne, więc tutaj trudno powiedzieć, która jest lepsza lub gorsza. Wiadomo, jakieś kryteria można przyjąć i różne są przyjmowane i na tej podstawie pracodawca, często konsultując się z pracownikami, ze związkami zawodowymi, podejmuje decyzję, z kim będzie im najlepiej.
Ale decyzja zależy tutaj od pracodawcy. To on podpisuje umowę.
Tak, ostatecznie pracodawca.
Podpisuje umowę i może potem zmienić taką firmę?
Oczywiście.
Tak?
Tak, można zmienić taką firmę. Ustawa dopuszcza taką zmianę. Wystarczy, że wybierze nową firmę, podpisze nową umowę i może zmienić firmę prowadzącą.
Oczywiście musi mieć zaufanie do tej firmy, musi też ją jakoś sprawdzić. Też pewnie w tych instytucjach budżetowych odbywało się to na zasadzie jakichś zapytań ofertowych bądź nawet przetargów, prawda?
Tak, w większości były to zapytania ofertowe, ponieważ nie były poprzekraczane te progi unijne, które mówią o tym, że musi być ta stosowana ustawa o prawo zamówień publicznych, więc w większości były to zapytania ofertowe, ale nie musieli tego robić. Mogli sobie taki konkurs ofert sami zrobić, czy podpisać umowę też z spółką, która jednocześnie współpracuje z nimi w kontekście prowadzenia rachunku bankowego lub inne doświadczenia. Tutaj wybór był różny.
Rozumiem, że te firmy, które zostały wybrane i które zechciały w PPK wziąć udział, to też firmy, które dają gwarancję tego, że te pieniądze nie zostaną, no właśnie, gdzie nie zostaną? Nie zostaną w kosmos gdzieś posłane i potem szukaj wiatru w polu.
Na pewno warto było wybrać i nadal warto jest wybrać jakąś większą instytucję, gdzie wiadomo, że ta dostępność jest, gdzie wiemy, że w danym mieście, no tutaj w Białymstoku wiadomo, większość instytucji jest, gdzie można pójść też porozmawiać z żywym człowiekiem, niekoniecznie tylko przez infolinię, bo mniejsze instytucje no niestety nie mają wszędzie swoich przedstawicielstw, natomiast te większe jak najbardziej.
Ale gwarancja tego, że te nasze pieniądze nie przepadną, to już jest nawet taka instytucjonalna, rzekłabym.
Ustawowa, można powiedzieć, że te pieniądze nie przepadną.
744-2222, nasz numer telefonu, 85 z przodu. I jeśli możemy państwa w jakiś sposób przekonać, że warto oszczędzać w pracowniczych planach kapitałowych, bądź też rozwiać wątpliwości, zapraszamy. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych. Naszym gościem jest pani Marta Młyńczyk, koordynator do spraw PPK w PKO Banku Polskim. I ja zapytam teraz o zwykłego, prostego Kowalskiego. Co on ma zrobić? Ten, który jeszcze do PPK nie przystąpił, czyli z tych zakładów budżetowych, no tak kolokwialnie mówiąc, z budżetówki.
Myślę, że każdy powinien do tego programu przystąpić. Nawet jeżeli trochę nie wierzy, tak jak pani wcześniej powiedziała, taki niewierny Tomasz, to na spróbowanie warto samemu się przekonać. Nie tylko słuchać tych, co zawsze mówią, że będzie źle, bo my Polacy troszkę tacy jesteśmy narzekający, tylko spróbować.
Jakiś kryzys zaufania mamy po prostu, może właśnie związany z tymi OFE, o których powiemy jeszcze, ale na pewno skończmy jeszcze temat pracowniczych planów kapitałowych. Więc przystąpienie do tego pracowniczego planu kapitałowego dla osoby do 55 roku życia w zasadzie nie wiąże się z niczym, tak?
Jeżeli ktoś ma poniżej 55 lat i chce przystąpić, to w zasadzie nie musi robić nic, bo pracodawca z automatu ma obowiązek go zapisać.
Powyżej 55 roku życia już tutaj jakaś aktywność jest wskazana.
Powyżej 55 roku życia trzeba wyrazić swoją chęć przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych. Trzeba złożyć u pracodawcy taką deklarację, krótką deklarację, że chce przystąpić. I zwłaszcza polecam tym osobom, ponieważ one najszybciej zobaczą korzyści z oszczędzania.
Bo jak wygląda to oszczędzanie i ten nasz udział w tym oszczędzaniu? 2% z naszego wynagrodzenia, ale jakiego? Brutto, netto? Które to wynagrodzenie bierzemy pod uwagę?
Jest to wynagrodzenie brutto.
Ale wypłacamy netto.
Na rękę, tak, na konto przychodzi netto. Natomiast pracodawca nalicza nam od kwoty brutto. 2% od kwoty brutto. Dla przykładu, dla 3000 to będzie 60 zł.
I co miesiąc to z naszego konta jest przesyłane na pracownicze konto,
nasze konto
w pracowniczych planach kapitałowych.
Tak, nasze indywidualne konto w pracowniczych planach kapitałowych. Do tego dokłada nam jeszcze 1,5% pracodawca. Czyli można powiedzieć, że to jest taka podwyżka od pracodawcy.
No właśnie, to też moje pytanie, bo też słuchacze takie zadawali. Czy pracodawca w związku z tym może obniżyć wynagrodzenie o te 1,5%? Bo wpłaca je przecież na nasze konto i to są nasze prywatne pieniądze już za chwilę.
Nie ma prawa obniżać wynagrodzenia, zwłaszcza w tej sferze budżetowej, to w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby mógł obniżyć. Więc tutaj to jest taki bonus od pracodawcy, więc to jest to, że szkoda z tego nie skorzystać. Tak, bo jak odkładam sama 60 zł, to mam 60 zł. Jak odkładam z pracodawcą, no to mam jeszcze ekstra kwotę od niego. I tutaj w przypadku tych 3000 zł byłoby to 45 zł. 60 moje, 45 zł dokłada jeszcze pracodawca.
Czyli tak, żeby było bardzo jasno, 60 zł idzie z mojej pensji, a 45 i tak bym nigdy nie zobaczył nigdzie, a tak je zobaczę przynajmniej na tym koncie.
Tak, no nigdy no, nie byłoby tego bez PPK.
Pracodawca może podwyższyć, prawda, samodzielnie również tą składeczkę, jeżeli my też troszkę ją podwyższymy, czy nie do końca?
Tutaj można na różne sposoby. My możemy sami się zadeklarować, że chcemy odkładać więcej.
Czyli 120 na przykład.
Na przykład 120. Możemy maksymalnie drugie 2%. Czyli 4% w sumie maksymalnie możemy my sobie zadeklarować.
Ale możemy też tak dziobać, w sensie, że na przykład, nie wiem, procent więcej albo 0,5% więcej, czyli 3
tak,
albo
możemy.
2,5, tak?
Możemy, maksymalnie 2. Mogę zdecydować, że chcę, żeby 0,5% jeszcze ekstra albo 1% ekstra oprócz tych obowiązkowych 2. Pracodawca również może, ale nie musi, ponieważ tutaj w przypadku tych dodatkowych składek od pracodawcy musi to być bardzo klarownie opisane, komu, na jakich zasadach, czy zależy to od stażu pracy, czy od oceny rocznej pracownika. Musi to być w takim, można powiedzieć, układzie z pracownikami jasno określone, komu to się należy.
Bo to nie musi być wszystkim tyle samo, tak?
Nie musi być wszystkim tyle samo.
Znaczy 1,5% na pewno.
1,5% na pewno. Mówimy tutaj o tej dodatkowej składce, ale zasady muszą być jasne. To nie może być takie widzimisię, że dam pani Halince, bo jest fajna, tylko muszą to być bardzo klarowne zasady, gdzie pracownicy będą jasno wiedzieli, komu ile się należy.
Czyli na przykład, że jeżeli będziemy mieli 20 lat stażu pracy, to pracodawca dołoży nam 0,5% do pracowniczych planów kapitałowych. Może być taka gradacja?
Może taka gradacja być i wiele firm, zwłaszcza tych takich większych, które już trochę funkcjonują, między innymi Budimex, założył taki układ stanowiący pewien schemat, komu, w jakich zasadach, na jakich zasadach należą się te wpłaty i uzależnione to jest między innymi od stażu pracy, od zaangażowania, od jakości tej pracy, od oceny rocznej. Jest to jeden z argumentów, takich dodatkowych atutów przy rekrutacji pracowników, przy utrzymaniu ich lojalności, długości zatrudnienia, a wiadomo, że w dzisiejszych czasach o takich naprawdę fachowców no jest trudno.
Czyli też taka forma nagrody w pewien sposób w te pracownicze plany kapitałowe. Ale czy z tego pracodawca może się wycofać w dowolnym momencie? Na przykład płaci przez rok, a potem dochodzi do wniosku, że no nie stać go na to.
Można, natomiast to jest porozumienie też między pracownikami a firmą, więc generalnie można też w drugą stronę.
Ale też musi to być zrobione na zasadzie porozumienia, tak. Coś takiego. Natomiast pracownik, jeżeli przystąpi... Ach, jeszcze nie powiedziałyśmy o bonusach od państwa. No państwo też nam coś dokłada.
No tak, to taki program trójstronny. Jeżeli ja się zdecyduję odkładać te swoje przysłowiowe 60 zł, jak zarabiam 3000 brutto, to pracodawca dołoży mi 45 zł i państwo dokłada co roku 240 zł. Jak podzielimy to na 12 miesięcy, to wyjdzie 20 zł miesięcznie. Czyli w sumie 60 moje, 65 pracodawcy plus państwo.
45 pracodawcy. 60 moje, 45 pracodawcy.
I 20 państwo.
I 20 państwo.
Tak.
No, czyli państwo tak troszkę mniej. A i premia na początek, na dzień dobry, powitalna. Taka
premia
też.
Powitalna 250 zł. Tutaj pracownicy często pytają też, a jeszcze jest podatek przecież, ponieważ te 1,5%, które jest od pracodawcy, jest to de facto podwyżka, więc pracownik musi zapłacić od tego podatek. Więc de facto na konto przy tych 60 zł od 3000 zł brutto, to wypłata będzie mniejsza o niecałe 70 zł.
No dobrze, no to już zachęty mamy. To teraz jeszcze powiedzmy o tym, jeżeli się nie wypiszemy z takiego pracowniczego planu kapitałowego, do czego namawiamy, bądź też zapiszemy się po 55 roku życia, to w każdej chwili te decyzje możemy zmienić.
Oczywiście. To w każdym momencie każdy decyduje, czy chce być dalej w tym programie, czy nie.
I można też coś, co może nie zachęcamy, ale można to zrobić, że na przykład pooszczędzać rok i te pieniądze wyjąć, prawda? I oszczędzać dalej, bądź zdecydować, że dalej już nie oszczędzamy, albo oszczędzamy.
To takie rozwiązanie trochę dla właśnie niedowiarków, którzy nie wierzą w system, nie wierzą, że to są pieniądze prywatne.
Że można coś tam jednak dostać.
To można to w ten sposób przetestować. Czy rzeczywiście ja mogę w każdej chwili wyjąć te pieniądze? Spróbować, zapisać się, pooszczędzać, a po roku spróbować zabrać te pieniądze. Nie musi być to po roku, można po pół roku. Ale to po roku to przynajmniej jakieś konkretne pieniądze się nazbierają. I można to przetestować. I niektórzy testują w ten sposób, nie wychodzą z programu, ale zabierają te pieniądze z konta.
Rozumiem, że można sobie sprawdzać, jak przyrasta to nasze konto, że dostaniemy jakieś takie informacje, jak się vlogować i pooglądać, no może nie kolegi oszczędności, ale chociaż swoje.
Każdy może oglądać swoje. Pracodawca nie widzi naszych oszczędności, ponieważ to są nasze pieniądze, więc tylko my, jak się zalogujemy bądź zajdziemy do placówki danej instytucji, możemy te pieniądze sobie oglądać.
Czyli możemy dostać taki login i sprawdzać.
Tak.
I warto też jeszcze powiedzieć, że jeżeli wypłacimy te pieniądze, no to niestety te różne bonusy trochę nam się uszczuplą. No, nie można mieć bonusów i tak dostać i dwa razy.
Jest ten minus, jeżeli nie wytrwamy w tym programie do 60 i zabieramy pieniądze wcześniej, to trzeba niestety te dopłaty od państwa oddać. To jest ten minus, ale jeżeli będziemy oszczędzać dalej i w pewnym momencie uwierzymy w to, że rzeczywiście warto i te pieniądze dotrwają do 60, to za kolejne lata te po 240 zł za każdy rok oszczędzania
będą.
Jedyne, co nam nie wróci nigdy, to te 250 zł powitalne. To nam nigdy nie wróci. Natomiast te 240 zł jest uzależnione od tego, czy oszczędzamy.
I czekamy do tego 60 roku życia.
Czekamy do 60 roku
spełniamy
życia.
Ten warunek, dla którego utworzone zostały pracownicze plany kapitałowe oszczędzania na emeryturę. Część pracodawcy niestety też pomniejszymy, prawda, o składki na ubezpieczenia społeczne i przed wypłatą, tak? Bo one nie są ozusowane, jeżeli je oszczędzamy normalnie.
Jeżeli zabieramy pieniądze wcześniej, testujemy system, zabieramy po roku, po pół roku i jeszcze nie mamy 60 lat, to zwracamy wszystko, co jest od państwa i te 1,5% jest, nazwijmy to, ozusowane 30% stawką, ponieważ, tak jak pani powiedziała, no tutaj nie ma wcześniej tego ozusowania, jest tylko podatek i idą te pieniądze też, no nie w kosmos, idą na nasze konto w ZUS-ie. Czyli tak jakbyśmy po prostu mieli wynagrodzenie. Wracają do nasze konto w ZUS-ie, czyli przyjdzie to, co ja wpłaciłam, plus 1,5% od pracodawcy, ale pomniejszone o te 30%. Tak czy inaczej i tak się opłaca. No, tak. Wróci więcej niż sama odłożyłam.
Chciałam jeszcze tylko zapytać, czy pracodawca nie będzie wiedział, że myśmy sobie tam troszkę uszczknęli ten fundusz w międzyczasie.
Jak wspomniałyśmy wcześniej, to są pieniądze prywatne, więc pracodawca nie wie, co my robimy. Pracodawca tylko nam przelewa tak jak wynagrodzenie.
Czyli jeżeli nawet sobie wycofamy, a dalej oszczędzamy, to pracodawca co miesiąc przelewa, bo po prostu się nie wycofaliśmy z programu.
Dopóki pracodawcy nie powiemy, że rezygnujemy, nie złożymy deklaracji, to będzie nam przelewał. Nawet jeśli będziemy wycofywać co miesiąc.
A właśnie, o to chciałam zapytać. To, czyli jeżeli chcemy zrezygnować, to do pracodawcy składamy taką deklarację rezygnacji z pracowniczych planów kapitałowych, bądź też, jeżeli chcemy przystąpić w trakcie, kiedy już inni dawno przystąpili, to też do pracodawcy.
Te deklaracje składamy u pracodawcy, bo pracodawca musi wiedzieć, czy naliczyć te składki, czy nie.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych i odpowiadam na pytanie naszej słuchaczki. Litości, błagam, skąd te 30%? Przecież ZUS tyle nie wynosi. No właśnie, skąd te 30%? Zaczęłam to liczyć i rzeczywiście wychodzi mi tu jakaś herezja. No to może wyjaśnijmy naszej słuchaczce, skąd te 30%? Ale przypominam państwu, że te 30% jest przekazywane do ZUS-u tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my wycofamy te nasze pieniądze wcześniej niż przed 60, ukończeniem 60 roku życia. No to skąd te 30%?
Te 30% jest zapisane w ustawie o PPK jako taka forma zryczałtowana. To nie jest dokładnie ta cyfra, ta wartość, która jest odprowadzana normalnie od ZUS-u co do grosza, gdy jest
czyli
to normalnie
nie
od
możemy
wynagrodzenia.
Powiedzieć ozusowana. No dobrze, chyba o to chodziło naszej słuchaczce, że nie możemy powiedzieć, że to jest ozusowane.
To tak dość uprościłyśmy to, mówiąc ozusowane, bo chodzi o to, że wcześniej, wypłacając nam te pieniądze, pracodawca no, nie ozusował ich, nie naliczył tych składek emerytalno-rentowych od tej kwoty. Więc w momencie, kiedy rozwiązujemy, można powiedzieć, umowę, bo rezygnujemy z PPK przed 60, to trzeba tą część ZUS-u jakby odprowadzić od tego wynagrodzenia, które otrzymaliśmy od pracodawcy, nieozusowane. I tutaj ustawodawca no, przewidział po prostu 30% jako takie uproszczenie, taki zryczałtowany ZUS, można powiedzieć.
Żeby już tam dokładnie tych ułamków nie liczyć.
Tak. Tak.
I to są te pieniądze. Mam nadzieję, że pani już zrozumiała. Ja zrozumiałam. To jeszcze parę pytań, a mianowicie, co się stanie z moim pracowniczym planem kapitałowym, jeżeli zmienię pracodawcę? A przecież teraz jesteśmy mobilni, pracodawców zmieniamy często.
Po prostu pracodawca w tej sytuacji, pracodawca przestanie nam przekazywać składki, wyrejestruje nas, można powiedzieć, ze swojego PPK, natomiast pieniądze, ponieważ to są nasze własne pieniądze, one sobie dalej na tym rachunku leżą. W momencie, kiedy przechodzę do nowego pracodawcy, pracodawca powinien poinformować mnie o tym, czy ma podpisaną umowę o PPK i z kim, i czy chce przystąpić. Jeżeli tak, to po prostu zacznę sobie odkładać PPK u nowego pracodawcy.
Jasne, czyli mogę mieć zupełnie dwa różne konta, tak? W dwóch różnych instytucjach. Ale co będzie, jak ten pracodawca nie ma?
No za chwilę każdy pracodawca powinien już mieć. Tak? No już tak. Nawet te najmniejsze firmy wchodzą, więc każdy pracodawca powinien mieć. Więc jest możliwość taka, że mogę mieć te pieniądze w dwóch różnych firmach prowadzących PPK, w dwóch różnych instytucjach, tak jak mogę mieć dwa różne konta bankowe.
Dokładnie. Nawet nie dwa.
Nawet nie dwa. Natomiast jeżeli chciałabym mieć porządek, żeby te PPK szło za mną, żebym nie zapomniała gdzieś po drodze, że miałam PPK, a zapomniałam o tym, mogę te PPK sobie przenosić. U swojej kadrowej, u swojego pracodawcy nowego składam taką deklarację, że chciałabym, aby przeniósł mi z tego mojego starego PPK pieniądze na te nowe. Mhm. I to jest wszystko, co muszę zrobić. Pracodawca dalej już się tym zajmuje.
Dobrze. W takim razie, Ach, jeszcze jedno. To, że ja zapomnę, to jeszcze pół biedy, ale przecież to są pieniądze, które są dziedziczone, prawda? One nie są to nie jest tak, że one przepadną. Jeżeli ja nie dożyję do tego 60 roku życia, to ktoś się nimi będzie interesował jednak. I jak nie znajdzie, ile ja mam tych PPK, to może lepiej rzeczywiście mieć to w jednym. Bo mogę ustanowić tutaj kogoś, komu go chcę tymi swoimi pieniędzmi obdarować, jeżeli sama z nich skorzystać nie będę mogła.
To są pieniądze prywatne i to będziemy wielokrotnie podkreślać. Tak jak mogę zadysponować swoimi pieniędzmi na lokacie, komu przekażę, mogę napisać testament, tak samo tutaj te pieniądze, ponieważ są prywatne, mogę wskazać osobę, która je po mnie odziedziczy. I może być to osoba bliska, może być to osoba z rodziny, natomiast może być też osoba obca. Tutaj nie musi być jakiś stopień pokrewieństwa. Mogę wskazać dowolną osobę.
Dowolną osobę, ale są to pieniądze, które jednak wchodzą w skład wspólności majątkowej małżonków, prawda? Czyli można powiedzieć, że tworzymy te PPK moje wspólnie z moim małżonkiem, czyli do połowy jednak on będzie miał prawo tutaj.
W sytuacji, kiedy mam z mężem, żoną, mamy ustawową wspólnotę majątkową, to te pieniądze są prywatne, więc wchodzą w tą wspólnotę majątkową. I tutaj w przypadku śmierci uczestnika przed 60, jeżeli jest to ustawowa wspólnota majątkowa, to z automatu połowa jest dziedziczona przez współmałżonka, żonę, męża. Natomiast mogę tak sobie dowolnie zadysponować tą drugą połową.
I to ustalam to gdzie? W funduszu, u swojej kadrowej, komu deklaruję, kogo ja chcę tutaj wyróżnić tą swoją połową?
Wszystko załatwiam w instytucji, w której mam konto. To są moje prywatne pieniądze.
I kadrowa nie ma do nic
do rzeczy. Nie ma nic do tego. Kadrowa tylko mi zasila konto.
Dokładnie. Czyli tak... Reasumując, są to, cały czas mówimy o tym, moje prywatne pieniądze, to ja decyduję, co się z nimi dzieje, to ja decyduję, czy wypłacam te środki, czy nie. No ale załóżmy wariant optymistyczny. Doczekałam 60 lat i jeszcze pracuję, ale, no bo mężczyzna pracuje do 65 roku życia, ale zakończył oszczędzanie w PPK z momentem ukończenia 60 roku życia, czy dalej oszczędza, jeśli pracuje.
Można oszczędzać nawet do 70 roku życia. Tutaj właśnie, zwłaszcza panowie, którzy później przechodzą na emeryturę, nawet jeśli mają 61-62 lata, nadal warto przystąpić do PPK, jeżeli pracują i mają taką możliwość, że pracodawca będzie parę złotych przysłowiowe
odkładał. A nie może tego zrobić, nie może powiedzieć, że nie będzie, jeżeli pracownik chce, prawda? Bo byłaby to dyskryminacja ze względu na wiek. No z jakiej racji akurat tym pracownikom ma nie wypłacać PPK?
Nie może.
Nie może.
Ustawa mówi, że jak pracownik chce, to pracodawca musi.
Musi. No dokładnie. I tutaj bardzo szybko można z tych pieniędzy skorzystać. Czyli oszczędzam dalej, ale już w 60 lat mogę w jakiś sposób bez utraty tych pieniędzy, które państwo mi gwarantowało, wyjąć sobie troszkę?
Troszkę...
Nie bardzo.
Troszkę nie bardzo. Tutaj po 60 to już jest raczej zamknięcie programu i wtedy, żeby nie... skorzystać z tych wszystkich przywilejów, które daje to ukończenie 60 roku życia, należałoby zamknąć program. I już korzystać z tego, już drugi raz nie zasilać
wchodzić
tego programu, tylko po prostu zacząć wypłacać.
No dobrze, a jak to wypłata będzie wyglądała? Kto mi będzie wypłacał? Jak będzie wypłacał? Wszystko w ratach, w całości, a jak umrę w trakcie? Dużo pytań zadałam od początku. Czyli kończę 60 lat, kończę oszczędzanie w PPK, kończę program. Co się dzieje?
Dzieją się różne rzeczy, zależy na co się zdecyduje. Tak super ustawowo to by było, że 25% wypłacane jest jednorazowo.
Wypłaca
mi to instytucja, w której są pieniądze. Natomiast pozostała część w 120 ratach, czyli rozłożone na 10 lat, na taki średni okres życia na emeryturze. Więc to jest tak super ustawowo. Natomiast jeżeli ja podejmę decyzję inną, że nie chcę wypłacać tych 25%, mogę sobie rozłożyć na 10 lat, na 5 lat. Decyzja należy do mnie. Mogę również zabrać wszystko jednorazowo, bo nie chcę czekać 10 lat
i po troszeczku pożyję.
Wypłacę pieniądze wszystkie od razu i zdecyduję, co z nimi zrobię. Tutaj jedyne, co nam grozi w przypadku takiego zabrania całej kwoty jednorazowo po 60, to po prostu trzeba zapłacić podatek od zysków kapitałowych, ale od tych 75%. 25% mogę zabrać tak czy inaczej, a jeżeli chcę jednorazowo zabrać tą pozostałą część, czyli 75%, muszę zapłacić podatek od zysków kapitałowych, czyli tak zwany podatek Belki, który płacimy przy każdych zyskach, tak, z jakiejkolwiek lokaty.
Czyli ten podatek bankowy, który znamy już od jakiegoś
czasu. Tak, już on bardzo długo już z nami jest.
Przyzwyczailiśmy się do tego, że on jest. Te pieniądze na pewno nie przepadną. Rząd mi ich nie zabierze.
Są prywatne, więc równie dobrze mógłby nam zabrać lokaty. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy gdzieś w przyszłości. Natomiast no, jeszcze czegoś takiego chyba nie było, żeby z naszych kont bankowych po prostu zabrano nam część oszczędności. Musiała to by być taka sytuacja, gdzie równocześnie zabierają nam z rachunków, z lokat, z naszych prywatnych oszczędności, bo to są pieniądze prywatne.
Czyli możemy to porównać do tego, że po prostu wkładamy do banku swoje pieniądze, oszczędzamy tak, jak wpływa nasza pensja do banku i to my dysponujemy nią i robimy z nią, co chcemy i rząd tutaj nie ma nic do gadania i nie może sobie powiedzieć, no bo wszystkie podatki już zapłaciliśmy, no jeszcze ten Belki tam gdzieś w tym banku będzie pobrany, jeżeli będziemy oszczędzać. Ale tak samo z pracowniczymi planami kapitałowymi. Wpływa to gdzieś i to już jest nasza prywatna sprawa, co z tym robimy. Oczywiście nikt sobie z nas pandemii też nie wyobraził, a jednak się zdarzyła. Także takiej stuprocentowej gwarancji to nigdy nie ma, co się z pieniędzmi stanie, bo inflacja, deflacja, różne cuda mogą się zdarzyć. Jak ta instytucja dysponuje naszymi pieniędzmi, ona je w coś inwestuje, mogą przepaść. Były takie sytuacje przecież, że fundusze inwestycyjne szły szybciutko, pięknie w górę, a potem spadały w dół tak, że te pieniądze, które wkładaliśmy, to w zasadzie połowa wartości nam zostało.
Ta sytuacja, o której pani mówi, to rzeczywiście no, ma miejsce, że raz jest do góry, raz jest do dołu. To jest specyfika funduszy, w których są akcje. I rzeczywiście to jest taki wykres EKG, jak popatrzymy na fundusze akcyjne, bo rzeczywiście góra, dół, góra, dół, ale generalnie to jest do przodu, tak? Generalnie te fundusze, jest duże ryzyko tych wahań, natomiast też dają dobrze zarobić, ale w długim terminie. Jeżeli ktoś się zdecyduje na fundusze akcyjne, to musi patrzeć na to długoterminowo. Dlatego w przypadku PPK te fundusze są dedykowane dla osób w młodym wieku. Jeżeli ktoś ma przed sobą jeszcze 30-40 lat do emerytury, zaczyna dopiero tą swoją karierę zawodową, to dla takiej osoby z automatu zostanie przypisany fundusz z dużą zawartością akcji, bo myślimy,
że to będzie w perspektywie
lepiej. Bardzo, bardzo długo, tak? Natomiast jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo, no, nawet osoba młoda, która do emerytury ma 30 lat, nie czuje się komfortowo z akcjami i nie bardzo chce ryzykować, bo będzie zaglądać cały czas i się denerwować, no że tak. Góra, dół, może sobie dowolnie zmienić fundusz. No, może zmienić na fundusz przedemerytalny, który zawiera same obligacje. I to jest, tutaj nie będzie zbyt dużego zysku, no bo obligacje same nie wypracowują takiego dużego zysku. Aktualnie to jest w granicach 2-3%.
To i tak więcej niż na lokatach.
To i tak więcej niż na lokatach, ale tutaj nie będzie takiego wykresu EKG, góra, dół. Będzie to raczej pomalutku, stabilnie przyrastało. Więc jeśli ktoś planuje zabierać pieniądze w przeciągu pół roku, roku, to raczej polecałabym zmienić na ten fundusz obligacyjny.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo niestety o otwartych funduszach emerytalnych porozmawiamy chyba już innym razem, bo tutaj już nie zdążymy opowiedzieć państwu, co z tymi pieniędzmi się dzieje i co z nimi zrobić. A pytanie moje jest takie, jak po 60 roku życia uda mi się te 25% wziąć i nawet ze 2 lata uda mi się te raty dostać, a potem już mnie nie będzie, to te 8 lat kolejnych ktoś odziedziczy, dostanie to w ratach czy w całości? Jak to będzie wyglądało?
Pieniądze są dziedziczone w każdym momencie. Przed 60, po 60, czy zaczniemy wypłacać, czy nie. To, co zostało, zawsze jest dziedziczone.
No to szanowni państwo, puentą naszej audycji chyba będzie to, że każdy musi podjąć decyzję samodzielnie. Każdy, doradzamy tu spróbować, bo ten trójstronny układ wydaje się bardzo korzystny. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, niech spróbuje, nic nie straci, bo w ciągu pół roku nie sądzę, żeby cokolwiek można było stracić, tylko zyskać, a jeżeli mu się spodoba, to dalej będzie mógł oszczędzać i dalej wyjmować i oszczędzać i wyjmować i oszczędzać i zmieniać to zdanie. Ale przede wszystkim sprawdzić, po prostu sprawdzić. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była pani Marta Muńczyk, koordynator do spraw PPK w PKO Banku Polskim. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Myślę, że o OFE jeszcze porozmawiamy. W audycji Masz Prawo na dzisiaj to tyle. Jeśli chodzi o nasze spotkanie za tydzień, porozmawiamy o spisie powszechnym, proszę Państwa, bo od 1 kwietnia zacznie się tenże spis i będziemy musieli, bo to obowiązek, spisać nasze mieszkania i siebie